jest sporo osiągnięć też na takim jakby strukturalnym poziomie, że mamy Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansuje projekty animowane, są potencjalni partnerzy, z którymi możemy rozmawiać, o ile nawet, znaczy jeżeli jeszcze nie jesteśmy w stanie jakby działać, to na pewno możemy rozmawiać o rozwoju i musimy dobrze ukształtować w pierwszej kolejności tą świadomość.
Servus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. A ten epizod powstał dzięki współpracy z firmą Animoon, która zajmuje się produkcją animacji dla seriali oraz filmów krótko- i pełnometrażowych. Niedługo Animoon będzie obchodzić swoje 10. urodziny i z tej okazji specjalnie dla Was pomogli mi dotrzeć do 10 niezwykle ciekawych osób związanych z ich działalnością oraz przeprowadzić z nimi wywiady. Ludzie ci mają niesamowite doświadczenie i aktualnie bardzo silny wpływ na rozwój polskiej animacji. Dlatego nie zwlekając już, zapraszamy Was teraz do posłuchania jednego z nich. Servus, mili moi. Witam Was w kolejnym epizodzie, który został wyprodukowany wraz z Animoon. I kolejny wywiad z osobą wskazaną mi właśnie przez Animoon. I jest to również wyjątkowe, jak każdy mój gość. Za każdym razem to powtarzam i chyba nie przestanę. Jest to założyciel, właściciel, jak się powinno nazywać, firmy Letko.
Współ, jedno i drugie.
Dobra, Współzałożyciel, współwłaściciel firmy Letko, Jakub Karwowski. Cześć, Kuba.
Czołem, Piotrze. Cześć.
Okej. Okay. Słuchaj, zajmujesz się produkcją filmów animowanych, czy raczej jak postrzegasz właściwie waszą firmę? Jako studio animacji, jako firma producencka?
Więc słuchaj, jesteśmy studiem. Mhm. Które ma zasadnicze swoje trzy obszary i te obszary są zarówno realizacyjne, jak i kreacyjne, jak i związane z dystrybucją i z tym, co się dzieje z IP po wyprodukowaniu. Także takie trzy zasadnicze obszary to jako producenci realizujemy artystyczne filmy krótkometrażowe, gdzie współpracujemy z twórcami, z reżyserami. Staramy się co roku mieć nowe projekty tego typu. Drugim obszarem jest działalność realizacyjna, można powiedzieć serwisowa. Mamy zespół realizacyjny, który wykonuje animacje, ilustracje, wykonuje cały zakres produkcji animacji 2D dla partnerów, klientów, producentów. Trzeci obszar to jest kreacja naszego własnego IP, razem z finansowaniem, razem z dystrybucją, razem z planowaniem budowy marki.
Przypomnij słuchaczom, co IP. Rozwiń IP.
To taki skrótowy, żargonowy zwrot na intellectual property, czyli kreowanie postaci, kreowanie myśli, wokół której zbudowany jest film, serial. Mhm. Działamy w obszarze filmu i serialu dla dzieci. Naszym ostatnim projektem było Odo, które ukończyliśmy w tym roku. Przygotowujemy się do drugiego sezonu z początkiem przyszłego. No i myślę, że będzie o Odo jeszcze sobie później.
No, jak najbardziej.
Porozmawiamy.
Tak jest. No w sumie nawet teraz możemy troszeczkę tak delikatnie napomknąć. Czy Odo jest waszym takim, można by powiedzieć, największym sukcesem, najnowocześniejszym
sukcesem?
Ale czekaj,
przepraszam, zanim pójdziemy tam, zaciekawiło mnie twoje pytanie związane z tym, żebym ja się określił, czym my jesteśmy. Ja, jak wiesz, też nie wiedziałem do końca, jak podejść do naszej rozmowy, bo nie byłem dobrze przygotowany do tego, co ty robisz w tym podcaście i chciałem powiedzieć, że planując naszą rozmowę, przeszedłem przez te rozmowy, które ty prowadziłeś i chciałem powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem po pierwsze inicjatywy, bo jest to bardzo, przynajmniej z mojej perspektywy, bardzo potrzebny obszar, który jest niezbędny dla świadomości tego, gdzie jesteśmy.
Jako kto?
My jako ludzie zajmujący się narracjami, zajmującym się wizualnie animacją, zajmujący się produkcją, zajmujący się sprawami produkcyjnymi, producenckimi. Mm-hmm. I preteksty do przegadywania tematów absolutnie są niezbędne dla świadomości, dla nazywania etapów, nazywania potrzeb, nazywania wyzwań. I wiesz, i twoja inicjatywa, z tego co rozumiem, powstała na kanwie pandemii. Znaczy przynajmniej taki widziałem impuls założycielski do tego, żeby wyjść na zewnątrz poprzez narzędzie, które istnieje i jest, jakby się super sprawdza, by odbudowywać te relacje, te połączenia z
to
ludźmi.
Nie, wiesz co, wyszło...
Dobra, nieważne, ale to mi pasuje, to mi bardzo pasuje. To mi bardzo pasuje do tej jakby historii założycielskiej. I w związku z tym przyszedłem przez te rozmowy, zauważyłem rzeczywiście, że ludzie mają bardzo różne perspektywy i też ja zrozumiałem, że ja mam chyba zupełnie inną. I w twoim pytaniu, też dlatego, że ja na przykład nigdy nie byłem twórcą w obszarze animacji.
No ale masz background.
Ja nie przeszedłem.
Znaczy no nie mówisz animacyjny.
Znaczy ja mam
tak?
background
artystyczny.
Tak, ale nie animacyjny. Tak, mam background artystyczny, ale nigdy nie dotknąłem tego obszaru i też jakby nie zagłębiałem się w taką, wiesz, bardzo szczegółową specyfikę wyzwań, które, nie wiem, przez ostatnie 10 lat trawiły ludzi, które się odkładają w tym, jak patrzą na świat. Mm-hmm. I też, to jest jeden taki czynnik, czyli takiego, powiedzmy, segmentu obszaru działalności, a drugi związany z tym, że ja się dużo bardziej fokusuję na takie ogólne europejskie trendy. I w związku z tym relatywnie słabo znam takie nasze podwórko, tak międzyludzko. Mm-hmm. Dużo, dużo słabiej. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. Także tutaj odpowiadając, tak, jesteśmy studiem, ja jestem producentem, jestem przedsiębiorcą, chyba tak mogę o sobie powiedzieć. Okay. Letko to jest moja piąta firma, więc mam za sobą przeróżne porażki, które mnie wzbogaciły o przynajmniej taką jakby emocjonalną wytrwałość. No i staramy się zrobić coś, co do czego musimy tak jakby dużo, dużo kombinować, jak to zrobić, dlatego że nadal działamy w bardzo relatywnie młodej branży, więc wiele rzeczy jest próbowanych po raz pierwszy, wiele rzeczy jest po raz pierwszy w taki sposób lub po raz pierwszy z takim założeniem. No ale ja bardzo lubię rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił.
Okej, okay. To słuchaj, choć jakby tak troszeczkę ociosamy w ogóle ten temat i waszą firmę i tym, czym się zajmujesz. W pierwszej kolejności jakby przedstaw słuchaczom w ogóle swój background, jakby z czego się wywodzisz i w jaki sposób trafiłeś w ogóle do pomysłu zajmowania się animacją.
Ale dobrze, ale to najpierw jeszcze ty powiedz, to jak to było z tą twoją historią?
Okej, okay, no to tak w skrócie, bo już kilka razy to mówiłem, ale to mniej więcej idea jest taka, że ja zająłem się animacją i w momencie, kiedy ja studiowałem, to miałem wrażenie, że po prostu nikt nie wie nic na temat animacji. I animację postrzegałem bardziej przez taki pryzmat tego, co widziałem w internecie, czyli coś, co według w moich oczach było takie nowoczesne, tak? Czyli jakieś tam już te tworzące się studia animacji i tak dalej, wiesz, coś, co ja odkrywałem i wyglądało to dla mnie jako taki nowoczesny trend. No i to się złożyło tak, że na temat podcastu już myślałem trochę wcześniej, a to, że akurat trafił w pandemii, to tylko dlatego, że wyjechałem i jakby stwierdziłem, że to już jest moment, w którym okej, okay, już na pewno nie mam takiego fizycznego kontaktu z ludźmi związanymi z animacją, więc sobie założę podcast i będę gadać. Jakby bardzo chciałbym rozmawiać na ten tematy, bo widzę, że w ogóle w necie nikt o tym nie rozmawia, nawet nie wiem, kto się tym zajmuje i tak dalej, bo miałem jakieś tam pojęcie, że na przykład nie wiem, jest Pidgin, jest Grupa Smacznego i praktycznie to wszystko. No i zacząłem tak zapraszać ludzi i trochę z poleceń, trochę tak ludzie zaczęli się otwierać, nagle się okazało, że istnieje jakiś świat. No i zdaję sobie sprawę, że jest ten świat taki artystyczny jakby animacji właśnie tych okołobłódzkich. Gdzieś tam troszeczkę stroniłem od tego, bo bardziej mnie interesowała ta taka bardziej komputerowa animacja. Ale stwierdziłem już po pewnym czasie, że to nie ma sensu jakoś tak okoniem stawać i jest to część, jakby jest to pewne medium artystyczne i warto o tym rozmawiać w całości, bo to się właściwie już zaczyna przeplatać, więc nie wiem, jeżeli ktoś na przykład lepi animację z plasteliny, tak i Boże, jak on Filson na przykład i już dostaje na przykład zlecenia od Samsunga, no to uważam, że kurczę, już artyzm się zaciera z kwestią zarobkową i można naprawdę fajnie na tym zarabiać, z tego żyć i czerpać radość z tworzenia sztuki. I też pomyślałem, że jakby dla innych też to pokażę, dla ludzi na przykład, którzy myślą o zajęciu się animacją, nada odwagi, że są różne ścieżki rozwoju, różne formy zarabiania na tym, różne formy uzewnętrzniania się artystycznego. Jakby, no czuję, że to, co robię, jest super w porządku i cieszę się, że na przykład sam mogę odkrywać pewne rzeczy, typu rozmowa z tobą i jakby poznać już ten jakby na razie tak myślę, że szczyt biznesowy tej dziedziny, ale też jakby pokazać, że innym ludziom, że też mogą się tym zajmować, tak? Więc wydaje mi się, że też jest ty jesteś takim całkiem niezłym przykładem właśnie tego, że nie miałeś tak, że w liceum bardzo chciałeś zostać animatorem, no nie? A jednak ostatecznie się tą animacją zajmujesz, więc jakby właśnie opowiedz słuchaczom, jak to u ciebie się zaczęło.
W liceum to ja nic nie wiedziałem.
No okej, to dobra. W skrócie telegraficznym mniej więcej twój background taki artystyczny i jak trafiłeś jakby w świat animacji.
Więc ja wiedziałem, że jest jakieś unikalne połączenie i nawet w tym, jak ty jakby to przedstawiasz, to znaczy, że jest coś, co jest bardzo takie kreatywne, otwarte, unikatowe, dające spełnienie takie osobiste. Jest coś i jest pewna taka, nazwę ją roboczo, dźwignia związana z tym, że to będzie dla kogoś przydatne, w związku z tym to jest potencjalnie obszar działalności zawodowej, takiej biznesowej. I że trzeba szukać, gdzie jest ten styk. Gdzie jest ten styk? I ja też zaczynałem indywidualnie. Ja byłem związany z fotografią, kończyłem wydział operatorski w Szkole Filmowej w Łodzi. I tu już od razu jest pierwszy styk, dlatego że Piotrek Szczepanowicz, mój obecny wspólnik, partner, razem ze mną członek zarządu Letko, który również jest partnerem Grześka w Animum. Haha, chciałeś połączenia z Animum, proszę bardzo, proszę tam odhaczyć. Cyk, że już pierwsze sam przywołałem.
Tak, no z mojego punktu widzenia wy jesteście gdzieś tam obok, więc nie wiem, postrzegam was, że gdzieś tam się tak, przenikacie w delikatny sposób.
Tak, przenikam, wiesz, my też teraz się przenikamy. Ja, wiesz, jakby poznając twoje perspektywy w rozmowie, też coś odkryłem. Także zacząłem od szkoły filmowej i tam przez znajomość z Piotrkiem zacząłem się angażować w produkcję filmu krótkometrażowych. To miało związek zarówno z takimi moimi ciągotami ogólnie do zarządzania. Ja jakby miałem takie dwie rzeczy, wyniosłem z domu, które się przekładają teraz, że u mnie gdzieś była taka tradycja fotografowania, jak i to, że trzeba znać Excela. I to jest jakby, to są takie dwa aspekty, które się dobrze sprzęgły, to potem ja próbowałem tego na różnych polach. I takiej własnej twórczości, dlatego że byłem artystą, który pracował z trzema galeriami naraz. I był pewien okres, w którym to było takie moje pełnoprawne zajęcie zawodowe. I jedno z kilku przedsięwzięć biznesowych przy okazji. Więc to trochę zaczęło się przy okazji szkoły filmowej, przy okazji takiej znajomości, zażyłości z Piotrkiem, przy okazji próby produkcji filmów artystycznych, które potencjały, wiesz, w porównaniu do fotografii, która nie ma żadnego Instytutu Fotografii Polskiej, wymagała zupełnie innego takiego nastawienia i determinacji do tego, żeby sobie zbudować samodzielnie własny obszar działalności, umieć się w nim utrzymać, umieć sobie stworzyć wizję rozwoju, wyznaczyć cel i do niego dążyć. Więc to było dla mnie takie zaskakujące, że jest obszar filmu, który ma nagle jakiegoś takiego mecenasa państwowego. Przez to, że ma jakieś zaplecze, wymaga zaplecza organizacyjnego, z góry jest to większe przedsięwzięcie, angażuje większą grupę osób, jest potencjalnie, są kolejne obszary dystrybucji. To też oczywiście ja wyszedłem od takiego filmu artystycznego, ale od razu oczywiście w szkole filmowej ja sam grałem w jakichś etiudach, miałem kolegów reżyserów, którzy już grali, robili filmy, które trafiały do kin. Może nikt tam specjalnie nie robił wykładów o merchandisingu, ale takie sygnały odnośnie tego, że jest coś takiego jak product placement, że są stricte komercyjne produkcje, no to było wiadomo. Więc to był taki fajny styk tego zagadnienia produkcji, finansowania, potencjalnie jakiejś całej branży, jak i ten obszar takiej eksploracji artystycznej. No i ja bardziej poszedłem tą eksploracją, natomiast z taką jakby indywidualną obserwacją tego, gdzie to idzie biznesowo. Mhm. I wiesz, tak jak w fotografii, tak, po fotografii to ja mogę opowiadać, wiesz, o freelansowaniu na bardzo wielu obszarach, więc jakby ten okres dobrze pamiętam. Natomiast w filmie od razu widziałem, że to musi być inicjatywa tworząca taką większą strukturę. Musi być długodystansowa, musi się opierać o wiele obszarów, gdyż żaden nie jest wystarczający, tak jakby, że no musimy tworzyć projekty artystyczne, dlatego że one spełniają pewną potrzebę w ludziach i też pewną potrzebę w branży. Musimy realizować coś, co da nam jakby możliwość trwałego rozwijania zespołu i musimy gdzieś widzieć taki horyzont, długi horyzont biznesowy, to znaczy, że od razu wiedziałem, że na przykład wyprodukowanie serialu to nie jest koniec i że im lepiej przemyśli się wizję, taką myśl, na bazie której powstaje ten serial, tym lepiej można oprzeć kolejne obszary jak publikacje, merchandising, tworzenie całego brandu wokół tej myśli.
A skąd odwaga w ogóle zajęcia się animacją? Bo tak mówisz bardziej o film, ale w którym momencie właśnie tak stwierdziłeś, że to jednak powinna być animacja?
Kiedy odkryłem, że chcąc zmieniać świat, trzeba mówić do dzieci.
O, wow. To od razu idzie na cytat w ogóle. Mocne, mocne. No ale dobra, to też znowu
i druga, follow-up. Tak, trzeba mówić do dzieci, a taki drugi follow-up statement jest, żeby historia powstała, musi zostać opowiedziana. I tutaj jakby z akcentem na opowiedziana. Co to znaczy opowiedziana historia? To znaczy musisz znaleźć taki sposób, żeby dotrzeć. To jest opowiedzenie. Opowiedzenie to znaczy, że znajdziesz taki sposób, który ci pozwoli jakby wylądować przed oczami. I to wiesz, dla filmu to jest kino, czy to jest ekran, czy to jest smartfon, dla serialu telewizor, smartfon i tak dalej, tablet. I ty musisz, żeby opowiedzenie to nie jest to, że ja ci powiem. To jest to, że to się tam pojawi przed ich oczami. I w związku z tym a żeby znowu, żeby było to możliwe w takiej skali, to wiadomo, że trzeba zbudować bardzo dużo rzeczy wokół tego, żeby mieć tą siłę przebicia. Ale ta motywacja to jest tak, to jest to, żeby być w stanie to opowiedzieć. Motywacją nie było zrobić, tylko opowiedzieć.
Prawidłowo. No tak, no prawidłowo. A powiedz mi właśnie, mówić do dzieci. Czy powielasz ten stereotyp, że animacja jest dla dzieci, czy jednak, no, bo ja nie. O tak, animacja może być dla dorosłych. Jakie jest twoje takie podejście?
Dobrze, wracam do twojego pytania, więc ja dlatego zająłem się animacją, bo ona może być dla dzieci.
Okej.
I dlatego to jakby tutaj trochę, może uprzedzając to twoje pytanie drugie,
okay.
To miałem na myśli, że ona jest kanałem. Jest kanałem rozmowy, który poprzez uproszczenie potrafi bardzo wzbogacić czytelność. Hmm. I to jest, wiesz, i to jest petarda. To jest petarda, jak parę kresek w chwili, wiesz, z dobrym timingiem potrafi opowiadać bardzo głębokie historie. No. To mówię konkretnie o konkretnych badaniach, które pokazywały, jak bardzo można minimalizować przekaz i nadal przy odpowiedniej tylko jakby naśladowaniu gestów parę kresek jest w stanie opowiadać bardzo wesołe, smutne, przejmujące historie. Także ten świat, który jest jeszcze bliski jakiejś takiej naturalnej, ręcznej spontaniczności, czyli wywodzi się z takiej, kojarzy się, nie wiem, jakie to dobre słowo użyć, ale jest bliskie nie temu, co widzisz, tylko temu, co sam potrafisz narysować,
jasne,
stworzyć.
Kumam, o co chodzi. Ale to jest też ciekawe, bo słyszałem takie stwierdzenia, że właśnie dzieci są trudnym widzem, a z twoich słów wynika troszeczkę, przynajmniej twoje spostrzeżenie jest takie, i tak ja to interpretuję, że jednak dorosły jest tym trudniejszym widzem, że bardziej wymagający.
O dorosłych możemy porozmawiać. Jeszcze nic nie rozmawialiśmy o tym, co jest trudne, a co łatwe. Wszystko jest trudne. To nie jest tak, że to jest łatwe. To jest, że powiedziałem tylko to, że żeby wpływać akurat na, wiesz, mój bet, ja postawiłem na to, że próbując oddziaływać, a ja próbowałem, jakby miałem wcześniej to doświadczenie, kiedy sprzedawałem swoje zdjęcia i to trafiało w bardzo intymne miejsca, na przykład ludzie w domach mieli i to jakby, i to wiem, że na przykład lądowało u nich na ścianie. To było super dla mnie.
No pewnie.
Bo ja robiłem coś, co jakby, co było moje i potem ktoś też to chciał, tylko że ta skala tej widowni była bardzo ograniczona. I oddziaływanie też jakby ma znaczenie to, że sam jak zacząłem mieć dzieci, znaczy od kiedy urodził się nasz syn, potem córka i to jest, jak może wiesz, jest bardzo transformujące doświadczenie. I wiesz, jak na całe późniejsze życie, jaki wpływ ma to, co zobaczysz przez te pierwsze 10 lat. Mm-hmm. I potem już jakby do końca życia będziesz chodził na terapię związaną, żeby prostować to, co się tam wydarzyło. Więc jakby ta dźwignia jest nieporównywalna do jakiegokolwiek innego okresu.
Ale to też, kurczę, pokazuje,
tak,
że...
Tak, nie mówię dokładnie 10, ale jakby no ten obszar, ja nie mówię, że później nie, tak? Ja też pamiętam, jak wiesz, po raz pierwszy zobaczyłem Dolce Vita, tak? Czy jak zobaczyłem Rzymską opowieść, tak? Ja no pamiętam, nie? Ale najbardziej tajemnicze, najbardziej takie życiodajne są dla mnie i też zobaczyłem też jakby z takiej powiedzmy wiedzy psychologicznej, jak niesamowitą siłę rażenia ma ten okres i chłonność w tym czasie, kiedy nagle najpierw wszystko jest świat, wszystko jakby świat jest tobą, tak, że ty jesteś jakby świat zewnętrzny z przedłużeniem ciebie i ty dopiero poznajesz, że są inni ludzie, zaczyna budować w ogóle, zauważasz, że jestem, że to wszystko wkoło to nie jestem tylko ja, jest ktoś inny, zaczynasz poznawać, zaczynasz jakby inicjować grę, czyli zaczynasz tworzyć pewne warunki, w których nagle zaczynamy się poruszać w jakiś ograniczony sposób na zasadzie jakiejś takiej dobrowolności czy otwartości wzajemnej i tak dalej, to wszystko się kształtuje przez te wszystkie przemiany. I to są niesamowicie silne bodźce. I nagle, to jest strasznie trudne, to też jakby to chciałem powiedzieć, to nie jest tak, że jakiś widz jest łatwy. To jest tak, że jakby na co stawiasz, chcąc co osiągnąć. Mm-hmm. To jest ten. I tak, że ja tego bym, jakby, no to nie mam co próbować tego. Może inaczej. Ja próbowałem to w bardzo mikroskali, próbowałem to robić w innych obszarach. Teraz jestem w takim obszarze.
Okej. A to jest ciekawe takie zagadnienie, ponieważ tutaj mi się wydaje, że można to troszeczkę obgadać ten temat, już zaraz mówię o czym, bo chodzi mi o to, że twórca jak to twórca, tak? Część tworzy, mamy potrzebę tworzenia, ale z drugiej strony jest takie trochę deprymujące coś takiego, że kurczę, czy właśnie widz, czy odbiorca to zrozumie, tak? Czy ja mam w ogóle coś do powiedzenia, czy mam prawo uzewnętrzniać się do ludzi, Czy właśnie moje postrzeganie świata, moja interpretacja świata poprzez sztukę jest odpowiednia dla innego człowieka i tak dalej. No nie, czyli na przykład, nie wiem, mogę sobie namalować obrazek, schować do szuflady i okej, ja się uzewnętrzniłem, ale też są ludzie, którzy tworzą, wieszają się w galeriach, no nie, i to znaczy, że coś chcą pokazać w miejscu, które już ma swoją powagę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wracając jakby do naszego świata animacji, żeby stworzyć film animowany, no to trzeba się dość mocno poświęcić, bo to jest planowanie, tak, stworzenie, wymyślenie, później tworzenie przez wiele, wiele dni czy nawet lat, tak, żeby na koniec powstało to dzieło i stworzyliśmy tą animację, żeby ktoś to oglądał. I to jest, wydaje mi się, w jakiś sposób dość duża odpowiedzialność. I właśnie ta odpowiedzialność, jak pewnie się czujesz, że to, co ty tworzysz, wy jako Letko tworzycie, jest dobre dla odbiorcy, czy jest odpowiednio pasujące do czasów, w których to jest. Jakby, bo rozumiem, że takim papierkiem lakmusowym jest koniec końców, no nie wiem, moment dystrybucji, patrzycie, czy ktoś to kupuje od was, czy nie, i tak dalej, ale skąd ta odwaga, żeby jednak to stworzyć, żeby tą machinę całą uruchomić i się z nią przetoczyć przez pewien okres do momentu wypuszczenia filmu czy serialu. Mm-hmm.
Słuchaj, przetoczyłeś ten swój wywód przez pewne założenie na początku związane z taką, powiedzmy, indywidualną ekspresją. Mm-hmm. Tak? I wiążesz to później z pewną odpowiedzialnością i jakąś śmiałością do tego, żeby zaproponować coś konkretnej widowni, tak? I oczekiwać jakby, okej, okay, no to jest mój bet i oczekuję, że to zaowocuje. I tak, więc ja bym tutaj to oczywiście pocieniował trochę i jakby rozłożył na wiele osób już w tym pierwszym obszarze. Jak sam dobrze zauważyłeś, ja tak mówię trochę o swoich motywacjach, ale tutaj będę mówił trochę szerzej o tym, jak my działamy.
Jasne.
Tak, bo to jest cały zespół, to są partnerzy, to są koproducenci, to są koproducenci telewizyjni i to też jakby za tymi hasłami stoją ludzie. Mhm. I jeżeli weźmiemy chociażby ODO, nasz ostatni projekt, który był, jest jakby wyjątkowym przykładem pod tym kątem, dlatego że on zrodził się z takiej obserwacji zauważonej potrzeby, mhm, i pewnej myśli, wokół której jakby może się toczyć historia odpowiadająca na te potrzeby. I myśmy przez pierwszy okres czasu, i to jest jakby zarówno potrzeba taka intelektualna, ale też pod względem narracyjnym, jak i wizualnym. To musi iść jakby w wielu obszarach, naraz. To ja mówię wyłącznie na poziomie takim koncepcyjnym. Gdzie diagnozujesz konkretne rozwiązania, znaczy diagnozujesz problemy i szukasz jakby potencjalnych pomysłów na rozwiązania. Mhm. W tym pierwszym obszarze. I już w tym pierwszym obszarze szukasz jakby, no próbujesz i patrzysz jaka jest odpowiedź innych osób, które się zajmują podobnym obszarem. I bardzo długo jest pomiędzy tym, a pierwszą animacją. To było nawet w naszym przypadku ponad rok. Mhm. Samo pisanie konceptu, samo pisanie Biblii, samo robienie pierwszych prezentacji, potencjalnie przekonanie, wiesz, komisji, zdobycie pierwszych pieniędzy na development, czyli już zaangażowanie jakiś tutaj zespół, żeby zrealizować pilot i tak dalej. Dewelopowanie, szukanie jakichś unikalnych technik. Więc jakby już sam ten okres, to jest półtora roku, w którym ty szlifujesz, czy to ma być takie, czy to ma mieć taką wymowę, czy myśmy, wiesz, na przykład pomiędzy pilotem, który później między pilotem a produkcją było znowu ponad rok, zanim myśmy byli w stanie zgromadzić budżet, to był ponad rok czasu i właściwie myśmy tego pilota nie wykorzystali. Mm-hmm. Pomimo, że to on dał możliwość, jakby pokazał, to jest to, co my oferujemy, to plus pięć historii, pięć scenariuszy. Później myśmy tego i tak, ani tych scenariuszy dosłownie, znaczy dokładnie w takim kształcie, ani tego pilota nie wykorzystali w całym serialu. Bo to jest jakby, wiesz, no patrzysz jak wychodzi, tak? I patrzysz i wszyscy oglądamy i po tych dwóch latach wiele się zmieniło w koło. Wiele ludzi już wiedzą o tym, jakby próbujesz coś wydrążyć i tam odkrywasz. Więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, budujesz sobie trochę takie zaplecze, które cię wspiera. Wiesz, potem ten cały okres jest bardzo naprawdę ciężkim, żmudnym, pracochłonnym okresem, żeby to zapiąć, zanim w ogóle masz możliwość zacząć to robić. I ciągle myślisz o tym widzu. I akurat bardzo ważne w naszym procesie było to, żeby jak najlepiej sprecyzować, po co to robimy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego? Oczywiście bardzo nam pomogło to, jaki ten bohater jest. To jest sowa. Wiesz, i teraz dwa słowa. Pozwól, że powiem dwa słowa. Wprowadzę ODO.
Spoko.
Dobrze. Wprowadzę ODO. I teraz tak, mogę wprowadzić to w 30 sekund, 30 minut, albo 3 godziny.
Dawaj na razie 30 więc... sekund, bo będziemy jeszcze właśnie troszeczkę Dobrze. Gadać właśnie o tych zagadnieniach, co teraz mówimy.
Dobra, więc jakby dwa słowa o ODO. Jest to historia o małej sówce, która nie może spać w dzień. Pierwsza taka myśl wokół bohatera, który pochodzi trochę z innego świata względem wszystkich innych. I jest jedyną sową w otoczeniu. Jest to otoczenie leśnego przedszkola, do którego rodzice wysyłają ODO, no bo jakby oni chcą spać. Mhm. Chodziło tutaj o taką jakby śmieszną, jak ktoś jest rodzicem, to wie, jaki to jest problem, jak dziecko nie chce spać. Ale to były tylko takie pojedyncze iskierki, które dawały taki miły uśmiech, jak się zaczynało myśleć o tym koncepcie. Lądował bohater, który był zupełnie inny niż pozostali. Pochodził trochę z innego świata, z tego świata nocy, bardziej tajemniczego, ale też miał wyjątkowe jakieś uzdolnienia. Potrafił widzieć w tej ciemności, potrafił obracać głową i miał nieprawdopodobną ilość wiary w siebie, self-belief. i przychodzi do obszaru, gdzie z jednej strony jest naładowany pozytywną energią, wiarą w siebie, a z drugiej strony jest jedyną sobą. Jest inny. I z taką motywacją trafia między inne ptaszki, które każdy jest jakiś. Każdy coś ma, każdy czegoś nie ma, każdy o czymś marzy, każdy jest jakoś inaczej dowcipny i on pomiędzy nich próbuje pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych w tych mikroświatach. I taką nadrzędną potrzebą opowiedzenia tej historii była taka informacja, że anxiety, czyli lęki wśród dzieci, wzrosły ponad 8-krotnie przez ostatnie 50 lat.
Oh, wow.
8-krotnie. A notabene w trakcie, jak to robiliśmy podczas pandemii, to się jeszcze podwoiło. Czyli myśmy jakby wiedzieli, że jeżeli podejmować w życiu jakieś problemy, to ja tutaj widzę duży problem. I teraz co ja mogę zrobić? No i to się zrodziło też, to mówię też, to nie była jakby jedyna motywacja, ale to była taka motywacja takiego celu na samym końcu. Żeby opowiedzieć taką historię o takim bohaterze, który pomoże przełamywać te lęki. I jedno tak jakby myśmy mieli bardzo duże psychologiczne wsparcie od Nataszy Krandal, która była naszym psychologist consultant i w developmentie, i w produkcji, która mówiła, że jedną z najlepszych metod budowania wiary w siebie jest próbowanie, czyli przełamywanie tego lęku, żeby spróbować. I po to jest Odo. I po to jest Odo w tym mikroświecie, w świecie tych ptaków, gdzie każdy się z czymś zmaga. Odo ma swoją taką najlepszą przyjaciółkę Dudzie po polsku, która jest przeciwieństwem Odo, ale często jest takim głosem racjonalizującym. On ma bardzo silnie takiego pędu, a ona ma bardzo dużo takiej rozwagi. Też później się okazuje, skąd Doodle ma taką siłę i taką, okazuje się, że była adoptowana. I że też ma swoją historię, która ukształtowała jej osobowość i jej nastawienie do nowych rzeczy, do innych rzeczy, do innych, do jakby... Okazuje się też, że mama, jej mama jest niewidoma.
Alright.
I, ale to jakby to jest dla dzieci czy do pięciu. A dodatkowo jest tym, badżerem. Co to jest badżer? Badżer to jest...
Nie świstak, tylko...
Bubr?
Tak. Tak, bubr.
Bubr tak, chyba. Tak. To jest komedia. To jest jakby kolejne rzeczy, które się nauczyliśmy, że do dzieci tak jakby tutaj w cudzysłowie wolno opowiadać wyłącznie przez komedię.
Czekaj, zaraz, jeszcze tylko, badger to nie jest, beaver to jest bubr, a badger to jest...
Beaver.
A badger to będzie ten taki biało, szaro, czarny zwierzak, tak. Ale nie pamiętam.
Borsuk.
Okej.
Tak. Tak, zgadza się. Nawet tak wygląda jak borsuk. Dobrze. Jest piękny ostatni odcinek, zamykający pierwszy sezon, właśnie kiedy Odo chce przyjść, koniecznie odwiedzić Doodle, wiesz, na ostatni odcinek sezonu. Chce w końcu, żeby mógł pójść do niej do domu. I ona strasznie się wykręca, strasznie nie chce. No i w końcu jakby pod jego takim naporem w końcu się zgadza i idą i się okazuje, że schodzą do nory, nie na drzewie mieszkają, tylko mieszkają w norze i schodzą i tam jest ciemno. I nagle wyłania się taka wielka głowa oświetlona przez świetliki i to jest mama Dudu. Dodatkowo jej głos udało nam się zaprosić taką super piosenkarkę gospel, która w ostatniej części odcinka gra na pianinie taką piosenkę, że your eyes are enough for both of us.
Wow.
Także jest, wiesz, jest trochę takiego łapania.
Słuchaj, wiesz, bo...
za emocje, ale to jest komedia. Okay. Ale to jest komedia. I to był klucz, i to był absolutny klucz. Myśmy, wiesz, próbowali się z różnymi scenarzystami i szukaliśmy dwóch rzeczy. Najbardziej unikalnych podejść do historii dla dzieci. I tutaj uwaga, wszyscy nasi scenarzyści byli bardzo doświadczeni, ale prawie nikt z nich wcześniej nie pisał dla preschoolu.
Okay.
Czyli preschool czy do 5. To były zazwyczaj starsze, które myśmy odmładzali, ale druga rzecz, szukaliśmy komedii. Takiej unikalnej komedii dla tego projektu.
To jest ciekawe, co mówisz, bo jakby właśnie jest tyle zagadnień, o których teraz mówisz, że to jest takie skomplikowane. I dlaczego jakby ja w ogóle poruszam ten temat? Bo trochę patrzę przez pryzmat siebie i mam takie jakieś założenie chyba w tym podcaście, że jest dużo takich jak ja ludzi, którzy gdzieś tam wpadają na jakieś pomysły, mają takie swoje, po prostu na przykład, nie wiem, ktoś ma znajomych w ogóle niezwiązanych ze sztuką czy tam stworzeniem, tak? Nagle im się coś rodzi w głowie i mają poczucie, że coś chcieliby stworzyć i zastanawia mnie właśnie takie poczucie, że kurczę, ile ja mogę, no nie? I stąd ja to pytam, bo tak troszeczkę ten podcast jednak, wiesz, gdzieś tam człowiek na słuchawkach słucha i on po prostu to będzie odbierać osobiście. I chciałbym, żeby właśnie moi słuchacze jakby kumali, że jakby realizacja pomysłów nie jest związana tak, wiesz, jakby jednoosobowo, że pewne pomysły można naprawdę w swojej głowie rozbudować, podzielić się z innymi ludźmi, złapać jednak, znaleźć tych ludzi, co jest też fajne, że można pokazać to i wspólnie stworzyć coś naprawdę super fajnego, tak? I jakby ta odwaga, z tego co nawet sam mówisz, to nie jest takie, wiesz, że po prostu hop-siup, że dzisiaj wymyślimy, to tworzę, tylko że faktycznie można wspólnie, nawet samemu bądź wspólnie właśnie budować tą wspólną odwagę do stworzenia czegoś dużego. Wiesz, że jest to proces, nie jest to po prostu taka iskra i już jutro trzeba to tworzyć, tylko że można to wypracować. No to jest super. Ja w ogóle się cieszę, że jakby mogę z tobą czy z Grześkiem Wosławkiem pogadać na te tematy, że jakby samo tworzenie animacji to nie jest takie właśnie jednoosobowe, czy tam że dwie, trzy osoby, tylko że może naprawdę takim fajnym zespołem coś takiego stworzyć. W ogóle z pomysłem jakiegoś super fajnego zasięgu i zaniesienie do tych widzów jakiejś fajnej idei, która jest. No i właśnie, i teraz wracając do tego zasięgu. To nie jest jakby, już wspomniałeś wcześniej, że jakby raczej, no że myślisz po prostu jakby biznesowo, ale no tak produkcyjnie, po prostu globalnie, że ciebie interesuje po prostu stworzenie czegoś jakby na potrzeby świata raczej. I jak się czujesz? Czy to już jest takim twoim, waszym sukcesem, czy jeszcze chciałbyś więcej osiągać, czy nie wiem, na przykład ODO jest czymś wyjątkowym, że się udało. Powiedz mi więcej, jak to postrzegasz i czym jest sukces?
Słuchaj, pozwól, że pozwól, że ja się troszeczkę tam dobiorę do dwóch czy trzech rzeczy, które ty powiedziałeś. Nie? Jakby to, czy to jest zespołowe, czy nie zespołowe, jest jedną z wielu dróg. I dla mnie ewidentne jest, że my rozmawiamy o pewnej drodze.
O, oczywiście, tak. No.
O pewnej drodze.
Nie możesz odpowiadać za inne drogi, tak? Jesteś jedną osobą, która mniej więcej...
Znaczy, jakby możemy też spróbować, jakby... Mam też jakieś przemyślenia na temat innych dróg, natomiast w tym konkretnym projekcie, bo my robimy też bardzo małe projekty, to znaczy z małym zespołem, właściwie, wiesz, w trzy osoby, też uczestniczymy w takich realizacjach. I też akurat zaczęliśmy, wiesz, od takiego dużego projektu, który na pewno był jednym z naszym największym przedsięwzięciem i z tego, co ja się orientuję, był jednym z największych przedsięwzięć animacji w tak krótkim czasie, na tak dużą skalę. Ever. I teraz oczywiście ja tu dookreślam, że jakby to nie, że to w ogóle było największe przedsięwzięcie, albo że najbardziej wybitne, albo tylko tego typu serial w tak krótkim czasie, o tak dużej skali, że myśmy, wiesz, byli w 13 odcinku, a pierwsze 5 już szły w 5 krajach telewizji. Że to jakby w takiej specyfice, w takich warunkach i to, że to były przeróżne telewizje i że to nie tylko był jakby ten nowy model, gdzie masz streamera, który rzeczywiście może zrobić premierę w wielu krajach naraz, tylko że to byli różni partnerzy. No to wiem, że to było dosyć unikalne. To w ogóle też wśród takich znajomych europejskich producentów to było dosyć unikalne doświadczenie. Więc ja mam jakby w tej naszej rozmowie też zaznaczmy, że wiemy o tym, że ODO jest bardzo specyficznym przykładem bardzo dużej skali, bardzo dużego przedsięwzięcia, strasznie skomplikowane i strasznie trudne. To było strasznie trudne. Ja nie miałem się naprawdę kogo radzić po drodze, jak dokładnie to robić. Też po drodze to jest koprodukcja. My mamy bardzo dużego partnera z Irlandii Północnej, dla którego to był 10. serial tej skali. Dla nas był pierwszy. Więc ja też równocześnie wiedziałem, że jakby cały czas my się uczymy na nim, równocześnie ciągle negocjujemy swoje miejsce, równocześnie staramy się zrobić coś, co my strasznie chcemy zrobić i to, co nam inni mówią, że z tego jest najcenniejsze. Tak więc to jest jakby to ciągle jest tam i z powrotem, tam i z powrotem. To jest jakby duży stół, dużo krzeseł, prawda, otwarte okna, wiatr hula, jakby sytuacja się zmienia, deszcz, burza, wszystko jakby, wszystko może się zawalić. To ile razy to się miało już nie udać, to szkoda, szkoda gadać. Więc to jest jakby, to jakby ja, jak nie chcę, żeby to brzmiało o tym, że specjalnie opowiadam, że to jest takie skomplikowane, że się nie da. To się da. Tak samo jak da się te mniejsze rzeczy. I teraz, ale jakby mój statement jest taki, że najważniejsze jest to, co ty widzisz tam na samym końcu, co cię motywuje. I dla mnie to nie jest to takie, co jakby zaraża ludzi, to jest, że umiesz opowiedzieć historię o czymś ważnym. I że to jest autentyczne. I że ludzie jak powiedzą, sprawdzam, to rzeczywiście to i takie jest, ten projekt taki jest i to jest autentyczne w tobie. I to jest bardzo trudno zafałszować. I ja też robiłem, jak się zajmowałem, wiesz, sam indywidualnie własną, to ja miałem jakby taką ułomność, że mnie ciągnęło do takich rzeczy. Mhm. Że miało bardzo dużo ryzyka w sobie, ale był jakiś taki mikropotencjał odkrycia czegoś, czego nie ma. Ja się zajmowałem akurat fotografią rodzinną, co było absolutnie powszechne wśród w ogóle wszystkich ludzi na świecie. Tylko, że w tamtym czasie, kiedy dominowała fotografia niemieckiego dokumentu, bardzo takiego suchego, surowego, na białym tle, to się wydawało takie naiwne. A ja wiedziałem o czymś, o czym oni, jakby na co oni po prostu nie zwracają uwagi. To im się wydaje powierzchownie naiwne. Dlatego, że mi zależało na tym, żeby pokazać pewne takie unikalne piękno, do którego ty nie potrzebujesz kreacji. Ty potrzebujesz jakby się trochę otworzyć na to, co już masz. Fotografia jest wspaniała do tego, żeby jakby doceniać to, co już masz w koło. Mm. Także jakby ja też jakby zająłem się tym po takich wielu doświadczeniach i artystycznych, i biznesowych. Ja jakby wybiłem sobie niektóre mleczaki wcześniej, zanim się tym zająłem, a też jak założyliśmy nasze studio, to było już teraz 7 lat temu i tutaj Grzesiek z Piotrkiem tu uczestniczył Pigeon, również Mateusz, Błażej, Paweł i wiesz, i próbowaliśmy znaleźć miejsce dla takiego, czym to studio mogłoby być, bo jakby w powietrzu było coś, że, no, że tak jakby super by było. I jak myśmy się spotkali, to jakby każdy przyszedł z jakąś energią iśmy zaczęli jakby tak negocjować między sobą to, czym to potencjalnie może być, kto tutaj jakby czego oczekuje, co może włożyć, jak to ukształtować, a otoczenie się cały czas zmieniało. Po drodze było, wiesz, tyle wajch otoczenia, że to trzeba było nieustannie szukać miejsca dla tego. I dla mnie osobiście to jakby Odo był moim pierwszym projektem w ramach Letko, który jakby sam zacząłem rozwijać bardzo szybko. I on wie, że jesteśmy 7 lat i jesteśmy właściwie w tym roku skończyliśmy ten pierwszy sezon, więc właściwie trochę jakby nasza historia jest podszyta gdzieś tym Odo, które tam rosło, jako może to będzie to. Ale po drodze były inne rzeczy, które się nie udały, o których teraz nie będziemy nawet rozmawiać, bo jakby nawet nie ma punktu odniesienia.
No tak.
Ale to jest jakby oddzielny temat rozmowy o wszystkim rzeczy, które próbowaliśmy i się nie udały. No tak. I też wkoło ja obserwowałem wiele projektów i też uczestniczę w wielu projektach, które się mają pewne zamierzenia i trzeba jakby pivotować oczekiwania. Mm-hmm. Trzeba zmieniać oczekiwania. Więc ja tylko tutaj chciałem wrócić do tego, jak zanim zaczęliśmy mówić o Odo, to zaczęliśmy mówić o tych jakby o tej pewności i tej śmiałości wyjścia z czymś. Więc ja chciałem powiedzieć, że w moim przypadku ja jakby śmiało bardzo mówię o takim wyczuciu, co zaoferować. Ale ani dokładnie, jak to będzie wyglądać, jaki będzie bohater, o czym dokładnie to będzie, to ja jakby tutaj w naszej działalności, ja się zajmuję kreatywnym działem na tym poziomie. I mam wspaniały zespół wokół siebie, z którym rozwijamy te pomysły, szukając. I wiesz, nawet między pilotem, a nawet samym Odo, jakbyś zobaczył, to był inny serial, nawet wizualnie, po drodze. I to wszystko było potrzebne, żeby do tego dojść. Ale to nie jest recepta. Dla mnie receptą jest to, żeby dobrze sobie nazwać to coś bardzo dalekiego. I nie przestać, żeby jakby wiedzieć dla siebie, choć na początku dla siebie. Przynajmniej ta jakby ta własna autentyczność polega na tym, że ja ciągle do czegoś zmierzam i szukam, jak to zrobić. I czy to będzie, wiesz, indywidualny projekt, czy grupowy, to jeżeli to tam będzie, to uważam, że to jest bardzo duży kapitał. No i ja stawiam bardzo dużo na moment, w którym coś takiego czuję. I to jest jakby takie bardzo emocjonalne. A później 3 lata ciężkiej pracy po to, żeby rzeczywiście coś takiego zrealizować.
Słuchaj, właśnie tak troszeczkę też wspomniałeś, że jakby tworzycie też małe projekty. Jak najbardziej nie zapominam o tym. Tylko też chcę jakby przedstawić słuchaczom właśnie tą strefę jakby... nazwijmy to dużych pieniędzy, ale może chodzi bardziej o to, że już takich dużych, dużych przedsięwzięć, no nie? No bo wydaje mi się, że aktualnie w Polsce chyba, no nie wiem, przynajmniej ze 3 firmy przychodzą mi do głowy, które próbują stworzyć jakiś taki fajny projekt serialowy na świat, który po prostu stanie się znany i z którego będą te firmy dumne. Jeszcze do niedawna myślałem, że gdzieś tam takim motywatorem jest, żeby pokazać światu, że w Polsce się tworzy dobre seriale, ale właśnie już wcześniej z tobą rozmawiałem, że właśnie mówi, i chyba też Grzesiek ma takie podejście, że jakby to nie jest tak, że jest taka potrzeba pokazać, że to w Polsce się tworzy, ale z drugiej strony mam wrażenie jednak, że jest chyba jakaś taka delikatna też duma, że Polacy są w stanie stworzyć coś takiego właśnie jak ODO.
Słuchaj, to tutaj pozwól, na trzy rzeczy chciałem odpowiedzieć przy tej okazji. Dobrze, bo pierwsze chciałem sprostować odnośnie hasła małe projekty. Miałem na myśli projekty, które w skali produkcyjnej nie wymagają dużego zaplecza.
No wiadomo, tak.
Ale oczywiście nasze podejście przede wszystkim jest takie, żeby opowiadać dla jak największej widowni. Tak nawet, bo nawet jakby jak tak zaznaczyłem, teraz wiesz, jesteśmy producentem filmu Andrzeja Jobczyka, Airborne, który jest na long liście do short listy Oscarowej. I to jest taki proces dzięki wygraniu festiwalu w Japonii. Film się kwalifikuje, a potem trafia na kolejną długą listę, krótką listę jest nominacja. Tak? I teraz jesteśmy w okresie bardzo intensywnej jakby kampanii związanej z tym, żeby dotrzeć do tych, którzy głosują. Ale chciałem powiedzieć, że te małe projekty potrafią też być wielkie i że również czasem to mały projekt, mały w skali jakby produkcyjnej, także to ostatecznie realizowały 3-4 osoby. 3-4 osoby z jednym partnerem finansującym, a Andrzej wcześniej bardzo dużo miał gotowe sam. Tak? I dlatego to był tak silny projekt. I to było takie bardzo przetrawione przez niego, z czym on przyszedł tak artystycznie. Więc to pierwsze jakby takie sprostowanie, że małe, miałem na myśli małe.
No, bardziej w sensie tak, że takie kilka osób.
Tak. Drugie, i tutaj połączę te dwie rzeczy, to bo zapytałeś, czy ODO dla nas to jest takie wyobrażenie sukcesu. I trzecie to jest o ten wątek polski. Więc chciałem powiedzieć, wiesz, psychologicznie nie da się uciec od tego, jesteśmy zbudowani na in-group preference. Tak? I zawsze jakby to jest bardzo stopniowalne, jest jakby taka cała drabina związana z tym, że zawsze wolisz swoją rodzinę niż swoich sąsiadów, bardziej wolisz swoich sąsiadów niż ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby gdzieś na tym poziomie lokalnym, od tego się nie da uciec, że cieszy. Czy jest to programowe? Oczywiście sam też staram się angażować w programowe rzeczy związane na warunki, których my mamy w koło, które są, jak wiesz, związane, są takie jakby państwowo-legislacyjno-narodowe, które wymagają jakby tych kropel, co będą drążyć skałę. I ja tutaj staram się również drążyć. A na to potrzeba dobrego zbudowania argumentacji, czyli success story i zbudowania dobrego jakby merytorycznego przygotowania. I w tym bardzo aktywnie staramy się jakby w to wchodzić. Natomiast wracając na tym, czy to jest cel, oczywiście to nie jest jedyny cel, ani nawet bym powiedział, to nie jest główny cel. Natomiast jest to ważne. Jest to ważne, w jaki sposób wpisuje się tym projektem gdzieś jakby w tak, że wszystkim nam na tym zależy, żeby również być z tego dumnym w ten sposób. Tak? I oczywiście to się może w bardzo różny sposób realizować, tak jak, wiesz, czy to jest polska animacja, czy to jest polskie studio robiące animacje, czy to jest studio w Polsce, jak nazwiesz, jakby jak, na czym się skupić, no to już jest bardzo taka indywidualna, negocjowalna sprawa. Dla mnie jest ważne, jakie my mamy warunki do rozwoju tutaj. jakie twórcy mają warunki, jak my o tym opowiadamy, że potrafimy o tym opowiadać. Dlatego tak ważne dla mnie, to jakby o tym chciałem powiedzieć na początku odnośnie tego, co ty robisz. Że to jest dla mnie niesamowicie istotne u nas tutaj lokalnie, że my rozmawiamy w naszym gronie o tym, co się u nas też dzieje. Oczywiście tam widzę, że jakby wszystkich ciągnie do opowiadania o tym, jak jest zamiedzą, tak? Tym, jakby co tam w tym wielkim świecie. I super. I jakby powinniśmy sobie to móc opowiadać, ale też o tym, co się udaje robić u nas. I tak samo ODO, tak jak myśmy próbowali to tak na to bardzo stawiać, ODO macha polską flagą na świecie dla polskiej animacji. Ale on ani nie był pomyślany, wiesz, wyłącznie dla polskich dzieci, ani nie brali udziału w nim wyłącznie polscy twórcy, ale wiesz, jakby nasze studio razem z 16 South Irlandii Północnej stworzyło ten projekt, gdzie jakby cały obraz powstał w Polsce i w większości zespołem polskim. I tak, rzeczywiście, jak początkowo planowaliśmy, intencja była, żeby zrobić to maksymalnie dużym projektem. To były czasy przedzdalne, gdzie koncepcja, że to w jakiś sposób, że myśmy mieli mieć wielkie studio, takie fizyczne. To naprawdę były takie, jak teraz o tym myślę, to myślę, no to widzisz, tak bardzo cały czas się otoczenie zmienia, że wtedy to wyznaczało, że to jest, że to studio produkujesz, jak przyjdziesz to się i zobaczysz tych ludzi. To pomimo, że to tak było, to jakby tego się nie dało zobaczyć w taki sposób. Ale dobra, to teraz przejdę do tego, czy to ODO w takim razie, czy to jest... Więc dla mnie, jak ja usłyszę historię indywidualną, na przykład przez HBO Max w Stanach, to był jeden z największych takich socialowych feedbacków, jakie mieliśmy. Ja znam, to taka najgłośniejsza historia była taka, że napisała do nas mama takiego chłopca, akurat w UK. Jest w UK, jest Milkshake i chłopiec, który napisał, wiecie co? Mój syn ma na imię ODO. Pochodzimy z Gany. I ODO w naszym lokalnym języku znaczy miłość.
O.
I ODO, mój syn, przez to, że są z Gany, jest czarny, to on ma poczucie, że on w życiu może być tylko gangsterem, raperem albo koszykarzem. Jak on zobaczył ODO, który ma na imię tak jak on, i mu mówi, że możesz być, że nie ma rzeczy niemożliwych i że on jakby, że będziemy razem szukać twojego wyjątkowego głosu. Jest taki odcinek, jak Dudu szuka swojego głosu do śpiewu i on jej mówi, że chodź, pójdziemy razem szukać twojego głosu. To ODO założył swój kanał. Chłopak, nie wiem, on ma 9 lat, założył kanał na Instagramie, że on chce być artystą i zaczął rysować. Wiesz, jak myśmy to, a myśmy byli, to był bardzo, bardzo, jakby to był środek produkcji. To była jedna z takich największych historii, które ciągnęły nas w tym, że to rzeczywiście może działać. Wiesz, to taka jakby legenda motywująca. Tak, ja nie twierdzę, że to tak działa na wszystkich, ale to było kilka takich głosów, kilka, które do nas dotarły na skalę widowni, no to wiesz, jakby to jest niesamowicie motywujące i wiesz, i to jest dla mnie sukces.
To brzmi romantycznie, no kurczę.
Że oczywiście, znaczy ja też nie uciekam od tego, że ja staram się i rozwijać nasze studio i wiesz, jako przedsiębiorstwo, jak powiedziałem, mamy te trzy obszary, gdzie ten drugi serwisowy w tym roku był dominujący, który jest przede wszystkim nastawiony na usługę. I w tym czasie my rozwijamy dwa nowe seriale w tle, więc o nich jakby ich teraz nie ma w produkcji w tle. Natomiast mamy chyba największy zespół, jaki kiedykolwiek mieliśmy teraz i realizujemy 8 projektów równocześnie teraz w pipeline. Przechodzimy do produkcji ODO i najprawdopodobniej równocześnie drugiego projektu w przyszłym roku. Więc żeby móc jakby tak odpowiedzialnie prowadzić organizację o takiej skali. Oczywiście to wymaga nieprawdopodobnie twardego stąpania po ziemi. Ale na to wszystko akurat tak się stało, że ja mam takie dwie strony. Ja mam taką stronę, gdzie ja potrzebuję czuć taką wielką motywację, taką, która zmienia świat. To potem mogę, wiesz, mogę siedzieć i mogę liczyć grosze po to, żeby się spięło i żeby się udało. Tak? To jakby chciałem, żeby to mój głos dotyczy tego szukania połączenia między tymi dwoma obszarami. Czyli to jest zarówno rozumienie tej wizji emocjonalnej, to jest konieczne u nas, emocjonalny stosunek do tego celu, jak i to, jak poważnie się podchodzi do tego całego zaplecza organizacji, ufania ludziom, budowania dobrych relacji, szukania tych obszarów, które nas jakby spychają. I to mówię nas, w sensie wszystkich ludzi, z którymi pracujemy. Którzy muszą czuć, muszą dać się zabrać z nami. To my jakby, my jesteśmy tam dla nich. To oni muszą czuć, że oni to realizują.
A powiedz mi, bo brzmisz bardzo fajnie, jakby mówiąc właśnie o Odo, że no tak, wiesz, opiera się o taką fajną, romantyczną historię właśnie, że kurczę, no chcesz fajną wieść nieść i dowodzisz, że to trafia pod strzechy i tak dalej. Że brzmi to wszystko jak taka historia takiego fajnego sukcesu, że po prostu ładnie wszystko wyszło. Ale no sam już wiem, będąc dorosłym człowiekiem, że jednak sukces opiera się na wielu porażkach. Powiedz mi, co było... Znaczy, ja zapytam tak dość konkretnie, ale też chcę, żebyś opowiedział, jeżeli jest jakaś historia, na przykład jakichś takich porażek, to żeby się przedstawił, ale moje pytanie tak wstępnie brzmi, czy musieliście się, na przykład właśnie jak współpracowaliście z Irlandczykami, czy było na przykład jakieś przyciąganie liny, kto będzie bardziejszy, będzie bardziej tym ojcem sukcesu, wy czy oni, wiesz, na zasadzie, a wy to z Polski dopiero zaczynacie, to patrzcie teraz na nasze jakby doświadczenia i tak dalej. Czy raczej postawiłeś się na przykład, nie wiem, jakoś twardy i powiedziałeś, że kurczę, jesteśmy mocni i dowieziemy, ale musiałeś to forsować jakoś, nie wiem, walczyć o tą pozycję? No i oczywiście wiadomo, żeby sprzedać serial, no też musiałeś swoje pogadać, to no też pewnie gdzieś na jakieś dość mocno zamknięte drzwi pewnie trafiałeś, jak sobie z tym radziłeś. No jakby, no mniej więcej tak już zarysowałem jak zwykle obraz i głos jest twój teraz.
Kurczę, tak wiesz, jakby jest... Będziesz się znowu nabijał z moich sentencji.
Nie będę, mi się to bardzo podoba. Ja zawsze mam problem z wycięciem jakiegoś fajnego cytatu u wszystkich moich rozmówców. U ciebie to po prostu, wiesz, Ctrl-C, Ctrl-V, całą długość wypowiedzi tam.
Nie ma rzeczy ważnych, które są łatwe. Nie ma relacji, które są głębokie, które przyszły łatwo. Tak? O każdą zdrową relację trzeba walczyć. Każdy uczciwy partnership wymaga twardego stawiania, na czym każdemu zależy. Czy były momenty, w którym czuliśmy się niepewnie? Oczywiście. Czy były momenty, w których było przyciąganie? Nieustannie. Czy były momenty, w których to się mogło nie udać? To już mówiłem wcześniej. To miało naprawdę wiele momentów, w którym to się mogło nie udać. Czy wszystkie rzeczy udaje się zawsze wyjaśnić? Nie. Czy jakby... To jest zawsze gdzieś pomiędzy i im bliżej będzie tego niezamiatania pod dywan, tym bardziej może być to długodystansowe. Tutaj jakby odpowiedziałbym takim zwrotem, wiesz, my teraz mierzymy się z zamknięciem finansowania drugiego sezonu. Zaczęliśmy development pełnego metrażu, który jest projektem 5-letnim. I jakby i nadal współpracujemy przy naprawdę przyjacielskie relacje. Mm-hmm. I to jest chyba najlepszy wskaźnik do tego. Wiesz, byli Colin ze swoim zespołem, oni byli no raptem 3-4 tygodnie, tutaj byliśmy na wspaniałej kolacji. I to, że się znamy dosyć dobrze, bardzo pomaga. Ale oczywiście po drodze są naturalne konflikty interesów. Były momenty, że ktoś kogoś nie oznaczył, wiesz, były coś, wiesz, my robimy bardzo dużo, oni robią bardzo dużo, my byliśmy w innym momencie, oni byli w innym momencie, to też myśmy się spotkali w takim momencie, kiedy on kończył 3 bardzo duże projekty i był bardzo zmęczony prowadzeniem tak dużego zespołu. My byliśmy na fali wznoszącej budowania zespołu i bardzo potrzebowaliśmy takiego projektu, który nam pomoże dobrze zrozumieć, jak prowadzić tak duży zespół. Więc to też jakby oprócz tego, że to przyciąganie linii jest jakby to można obserwować nieustannie w czasie. ale równocześnie to powstało w takiej relacji, bo widzieliśmy swoje zalety w tym czasie, w którym się spotkaliśmy. Też to było tak, że Odo to był mój development, do którego ja jakby zaprosiłem Colina i potem już rozwijaliśmy go razem. On go rzeczywiście przeorał zupełnie. To miała być zupełnie inna historia, ten mój pierwszy pomysł. Ale jakby tak, ja tak rozumiem partnership, że jakby dokładasz krzesło do stołu, tak? I nagle zaczynasz przy tym stole rozmawiać. I to samo było, jak doszły telewizje, doszedł partner w dystrybucji, doszedł partner od merchandisingu, doszedł partner od publishingu, teraz doszedł toy partner i nagle rozmawiamy o drugim sezonie i on też już ma coś do powiedzenia o tym, ma coś do powiedzenia na temat, na tematy, które jego dotyczą. To nie są duże rzeczy i to nie są jakieś takie... To z większości tych głosów da się wyciągnąć coś, co wzbogaca, a nie zniekształca. I to jest jakby, to jest ważne. Ja, mieliśmy tak zwany clause over my dead body. Czyli, że mówisz, że jakby to jest granica i za tym to już dla mnie jakby ja nie jestem w stanie tego dalej robić. I obaj mieliśmy takie momenty między sobą. Gdzie on powiedział, słuchaj, to jest dla mnie linia i że jeżeli to będziesz parł i będziesz chciał, to dla mnie to jest jakby, to ja rezygnuję. I myśmy też mieli taki moment, że jakby wiedzieliśmy, gdzie są te... Wiedzieliśmy, no może nie wiedzieliśmy, ale były takie momenty, gdzie się odbiliśmy od swoich granic. No i wiesz, to przy każdej kolejnej rozmowie jest trudne, bo to jest tak, jak ostatnio usłyszałem, kolejny, możesz wycinać, że oceniamy innych po zachowaniu, a siebie po intencjach.
No tak.
Tak? Tak jest. Tak? Więc widzisz, więc jak wiesz, jakby my nie mamy innej opinii na temat rzeczywistości, my mamy inne rzeczywistości. I my, wiesz, jakby tak jak rozmawiając, zaczynamy sobie nawzajem jakby klarować to, co myślisz o tym, jakby co myślisz mówiąc to, a co ty jakby rozumiesz, jak ja to mówię i tak dalej. I to wszystko, im lepsze warunki do takiego jakby do szukania tych reguł między sobą, tym dłużej jesteśmy w stanie ze sobą współpracować i w mojej ocenie więcej jesteśmy w stanie zrobić. I tym jakby jest to bardziej odporne na takie potencjalne zacięcia. Co jest bardzo trudne. Mało jest koproducentów, mało, którzy robią więcej niż jedną rzecz razem. Mm-hmm. Albo potrzebują długiej przerwy, ale choć jeszcze ja wiem, nie. Akurat my teraz rozpoczynamy taki film z Atomar z Łotwy, z którym robiliśmy nasz pierwszy pełen metraż i uważam, że nie, myśmy jakby, to było bardzo trudne doświadczenie, ale wiedzieliśmy, że już wiemy tyle o sobie, że udało nam się zbudować taką relację, na którą oboje się godzimy i że tam my wiemy, że wy potrzebujecie tego, my wiemy, że wy musicie mieć to i w związku z tym jesteśmy w stanie iść dalej. Natomiast no, znam takie historie, kiedy to się nie udało.
A powiedz, jak na przykład pitchowałeś ten projekt, na przykład, no bo w 100% wierzyłeś na przykład w ten projekt i jak sobie z tym radziłeś, jeżeli ktoś tam na przykład z jakiegoś twardogłowego trafiałeś i kurczę, który na przykład nie chciał uwierzyć, nie chciał kupić, czy tam dołożyć jakąś swoją cegiełkę.
Czy tak było? Czy jak
no,
czy to było?
No czy tak było? Jak sobie
tak,
radziłeś?
Tak było i... Czekaj, taki dobry przykład. Wiesz, myśmy byli na samym początku, jak zaczęliśmy po pierwszej prezentacji na Cartoon Forum, myśmy byli bardzo blisko oryginala z takim globalnym SVOD, z platformą SVOD. I oni od razu zauważyli kilka rzeczy, które były po prostu jak brzytwa. Był feedback, jakby punktowali 6 takich rzeczy na takiej zasadzie, wiesz, one były prawie z takiego poziomu, że wam jeszcze długo zajmie, zanim wy to zauważycie, że my widzimy, że to tak jest. I z każdą z tych rzeczy w pewnym sposób ja jakby natychmiast zauważałem, jakby poza takim jednym punktem, który mówił, że no super, jakby to było 3D, które zresztą sprowokowało nas do rozwinięcia tej techniki i my robimy Odo w 2,5D. I to był trochę taki jakby... nasza odpowiedź na to i mieliśmy bardzo dużo takich jakby okej, jest jakiś argument i myśmy na to wypracowywali odpowiedź. Więc tak jakby ja wierzyłem w 100%, ale ten projekt równocześnie ewoluował. I tak samo w tych rozmowach były takie rozmowy, które bardzo długo trwały i było zwłaszcza, pamiętam, z Kanadą, było tak blisko, że wiesz, nam był taki moment, że okno zamykało się za 3 tygodnie, że 2 telewizje się wycofują i my znowu lądujemy, wiesz, z 90% finansowania na 60%, co właściwie kładzie nam, bo wiemy, bo już rozmawialiśmy praktycznie, ja pitchowałem to ponad 100 telewizjom i platformom, ponad, a wielu ponad 3-krotnie. Na przestrzeni 1,5 roku.
Skąd tę energię na to miałeś?
To jest 7 targów w ciągu roku, 7 najważniejszych targów w ciągu roku. I to... Wiesz, równocześnie myśmy oczywiście w studio robili inny. To nie jest tak, że jakby to wszystko czekało na to, tylko to
nie,
było...
Wiadomo.
To jakby to było pod spodem i to była... Wiesz, to była jedna z największych lekcji dla mnie w tej, można powiedzieć, branży. Jak oni myślą, czego szukają, jak szybko to się u nich zmienia, z czym oni przychodzą. Ci, którzy decydują o tym, są dla ciebie jakby partnerem do dotarcia do widza. Oczywiście to jest inne. My teraz rozwijamy jeden projekt wyłącznie YouTube'owy, gdzie pracujemy bezpośrednio z widownią. Zupełnie inne doświadczenie, ale tutaj jak rozmawiamy o tym, to... Często było tak, że kurczę, że nie wiadomo do końca, i często tak było, nie wiadomo do końca, o co chodzi. Czy nie mają pieniędzy, czy nie potrafią podjąć decyzji, czy to nie jest osoba i ona nie potrafi przekonać kogoś wyżej, czy tam szykuje się jakaś duża zmiana, o której oni dopiero powiedzą za 5 roku, że nastąpiła.
Aha.
Więc to też jakby ciągle, natomiast to, co jest ciekawe, to wszędzie są ludzie. I to jest jakby ty, pitchując komuś telewizji, ty zyskujesz jakby... Ty musisz zyskać partnera, który będzie tam dalej zabiegał, że to ten projekt. I więc ty musisz mówić do ludzi, którzy muszą uwierzyć w to, że... I to jest, wiesz, krąży taka formułka 5 rzeczy. I ja ci mogę powiedzieć te 5 rzeczy.
Może, no oczywiście, jakby, pewnie.
5 rzeczy, które są ważne. To jest tak, jak jest, nie wiem, znasz tą ideę ikigai.
Jest,
ikigai.
Nie.
Japoński taki wykres, który ci mówi, że musisz robić coś, w czym jesteś dobry, czego świat potrzebuje, czego świat ci może, za co świat ci zapłaci, kiedy... No aż muszę sobie otworzyć, bo tak...
Dawaj.
Ikigai. Ja sobie rozpisałem, bo to się dokładnie pokrywa z pitchem.
Może z tej...
Tak,
ikigai
jest... What you love? Tak, to są 4 punkty, tak? Czyli to, co ty kochasz, czego świat potrzebuje, za co świat ci zapłaci i w czym jesteś dobry. Tak. Więc najpierw ty, w czym jesteś dobry, najpierw musisz być wiarygodny. Ty musisz pokazać i portfolio, i pokazać zaplecze. To, że ty to kochasz, musisz pokazać, że ty się dasz pokroić za konkretnie tą ideę, która tam jest zaszyta w tym projekcie. Musisz pokazać, że what the world needs, to oni. Musisz ich przekonać, bo to oni za to odpowiadają. Że oni dostarczają coś, czego widownia potrzebuje. Tak? I że oni często patrzą na to, że, i to był trochę nasz taki wytryk, że to był bardzo atrakcyjnie artystyczny, ale bardzo atrakcyjnie wyglądający. I to jest ta taka, czyli opowiadałem ten taki balans pomiędzy najbardziej artystycznym projektem komercyjnym i najbardziej komercyjnym projektem artystycznym. I te 4 rzeczy, jak ci się uda zawrzeć w tej prezentacji, to odpowiadasz na te takie 4 potrzeby. Się czujesz bezpiecznie, czujesz, że ktoś cię zabiera w podróż, która wiesz, dokąd idzie, czujesz, że to jest jakby jest aligned z twoim celem i też, że wspólnie jakby to jest długodystansowa, bo ty chcesz to robić.
Mhm.
Więc jeżeli to w pitchu potrafisz sprzedać, to uważam, że jakby to dobrze.
No właśnie, to są takie z jednej strony takie doświadczenia. Mam wrażenie, że to jest takie momenty, w których człowiek musi przywdziać garnitur, pójść tam się umówić z kimś tam, coś tam pogadać. A powiedz mi, jak z twojej takiej, z twojego punktu widzenia, na przykład nie wiem, ja powiedzmy taki jeden z moich słuchaczy na przykład sobie zamarzy stworzyć taki film lub taką firmę jak twoja. Co musi w sobie pielęgnować, żeby tudzież w jakiego typu ludzi wokół mieć, żeby móc coś takiego, żeby móc myśleć w ogóle o takiego typu projektach. Dlaczego ja o to pytam? Bo strasznie mi imponuje na przykład właśnie to, co robisz ty czy Grzesiek. I ja jeszcze czuję, że na przykład, nie wiem, no tak biznesowo nie jestem tak gdzieś tam ogarnięty jeszcze w takiej materii. Raczej czuję się bardziej twórcą. No tak, raczej tak. Ale na przykład no, chciałbym móc w którymś tam momencie coś takiego zrobić. I powiedz mi gdzieś tak właśnie, w jakim kierunku mam patrzeć, w jakim kierunku mam myśleć, tudzież w jaki sposób i z jakimi ludźmi rozmawiać, przybywać, bo na przykład, no nie wiem, no okej, dzięki podcastowi na przykład trafiam na takie osoby jak ty, ale na przykład, nie wiem, ty się z Piotrkiem czy z Grześkiem spotkaliście na jakiej kanwie, nie wiem, takich ludzi, którzy robią właśnie takie rzeczy teraz, że sobie macie firmy produkcyjne i działacie w branży animacji.
Dobra, sobie, ładnie to powiedziałeś, sobie macie firmy, więc tak, to
ja... Ja tak jak mówię, zawsze rozmawiam mniej więcej z takiej perspektywy troszeczkę jakby z różnych poziomów, tak? Są ludzie, którzy po prostu uważają, że ktoś się urodził po prostu już z firmą w głowie, tak? I już, wiesz, to robi, że to się nie dochodzi, tylko się ma.
Dobra, dwie rzeczy tutaj chciałbym, oczywiście mogę tam jakby pokrótce powiedzieć, jak... Jest taka w ogóle nadrzędna idea, wiesz, jakby pomiędzy jakby takimi rysami psychologicznymi między ludźmi ogólnie o takim usposobieniu otwartym i usposobieniu takim bardziej konserwatywnym. To jest jakby, wiesz, na osi takiej osi pięciu najważniejszych cech osobowościowych, to jest openness i conscientiousness. Taka wytrwałość, długodystansowość, a druga to otwartość. I to jest, wiesz, to jest rozpięte pomiędzy tymi dwiema rzeczami, dlatego że żeby zauważyć coś nowego i zaproponować pod jakiś nowy trend, trzeba być bardzo otwartym, być wyczulonym na to, co się dzieje. Trzeba chcieć podążać za tym, a co tam... No i wiesz, i to było bardzo ważne, jak, wiesz, ja z Grześkiem spędzam większość wyjazdów razem, większość tych targów w ciągu roku. Akurat to jest jeden z większych styków w ciągu roku, kiedy my spędzamy razem czas, jeździmy na te 3-4, czy to jest Cannes, czy Toulouse Cartoon Forum, czy, wiesz, czy Annecy. To są takie wyjazdy, gdzie udaje nam się akurat zorganizować, pojechać razem. I wiesz, my mamy wiele obszarów wspólnych, ale mamy też wiele obszarów jakby różniących nas. Mamy w wielu obszarach jakby zgodność wyobrażenia, a w wielu mamy rozbieżność. I zaspokojenie tej potrzeby otwartości trzeba w sobie jakoś, wiesz, jakby zagospodarować. Bo nikt nie jest ani, wiesz, całkowicie taki, ani całkowicie taki. Potrzebujesz zazwyczaj w grupie ludzi rozpoznać to, jakby to komu to bardziej wychodzi, żeby rozmawiać z ludźmi, jeździć, dowiadywać się, spotykać, szukać, grzebać, nawiązywać relacje i jakby z taką otwartością, że idziesz w nieznane, ryzykujesz wszystkim, nic nie wiesz, więc jakby jesteś chłonny. I to jest taki obszar potrzebny do tego, żeby się gdzieś jakby załapać na jakiś moment. To jest tak, jak wiesz, my przez ostatnie 30 lat bo jesteśmy bardzo młodą branżą, bo ona ma bardzo dużą dziurę. Nie miała takiej jakby przedsiębiorczości w tym obszarze wcześniej. Tak, my potrafiliśmy w wielu obszarach w Polsce przez 30 lat zbudować bardzo konkurencyjne obszary i biznesowe, i takie branżowe. I ten przez to, że jest pomiędzy kulturą a rozrywką, bo tak to jakby w tej klasyfikacji to się plasuje, tak jesteśmy twórcami kontentu, jak i dostarczycielem usług audiowizualnych, to się tak paskudnie nazywa. Tak, więc jesteśmy w tym obszarze, że albo jesteśmy podwykonawcą w jakimś wielkim, większym jakby ciągu realizacyjnym, albo staramy się być tym twórcą treści. Tak, więc jakby dla mnie powiedzmy jedna ta noga to jest ta otwartość i odkrywanie. I tutaj ja, wiesz, ja miałem ciągoty pojechać tam, gdzie się, wiesz, pojechać, no to trzeba jechać, wiesz, do LA, to trzeba jechać, wiesz, być na najważniejszych targach, to trzeba jakby być wszędzie, czytać wszystko, być wszędzie, oglądać wszystko, rozmawiać z wszystkimi i szukać własnej drogi w tym obszarze. No i drugi, trzeba mieć taki kogoś, by z kimś się dogadać, porozumieć, stworzyć jakąś taką, jakiś partnership, kto jest w stanie zorganizować to zaplecze, które sprawi, że to się zaraz nie przewróci. No i wiesz, w pierwszej chwili to było tak, że myśmy przez długi okres, w pierwszym okresie, jakby przez na początku naszej działalności bardzo blisko współpracowali jako realizator projektów z Animon. To było na początku, bo i robiliśmy Muminki, jedne i drugie, one były u nas w studiu. Grzesiek działa, czyli Animon działa bardzo często jako taki inicjator, jako koproducent. Oni działają dłużej niż my. Czyli w momencie, jak myśmy się spotkali, to zarówno Animon, jak i Pidgin zresztą wtedy działali dużo, no parę lat dłużej. Mhm. Więc mieli już jakieś swoje doświadczenia, byli gdzieś osadzeni i nagle jakby pojawiła się jakaś przestrzeń pomiędzy, którą chcieli też zagospodarować. I teraz ja już mówię wyłącznie jak jakby odpowiadając na to, czym my się zajmujemy. No to było jakby pomiędzy tymi rozpiętość tych dwóch rzeczy. Pomiędzy tą otwartością, szukaniu, poznawaniu i jakby ciągle zarzucaniu tej wędki jak najdalej. Licząc, że gdzieś tam w końcu coś się załapie i nas pociągnie. I drugi taki, żeby jak cholera jasna to wszystko jakby pogodzić, żeby to się, wiesz, jakby... I tu jest normalny cykl biznesowy. Jeżeli biznes ci... To jest naturalne, że biznes, większość biznesu upada po dwóch latach. I w ogóle, jeżeli po dwóch latach jest nierentowny, to trzeba, wiesz, zanieść za stodołę i zastrzelić. Tak? Są ludzie, którzy ci w tym pomogą, żeby ci to uświadomić. Ale więc nam się udało przejść przez ten okres. Myśmy, wiesz, robili i tutaj projekty i z Pidginem, takie dłuższe projekty, i z Animon, i sami pozyskali Jakob i Mimi. To był nasz już po pół roku mi się udało pozyskać finansowanie, nasz pierwszy pełen metraż.
Niezłe.
Więc jakby ja też od dziecka miałem takie nastawienie, że szczęścia to należy wymagać. Nie oczekiwać, ale wymagać. I to jest, że stawiasz. No i oczywiście, tak jak jeszcze raz mówię, dlatego to jest moja piąta firma. I w każdym z nich liczyłem, że już wymagałem tego szczęścia. I to nie było to, wiesz. Tutaj było super, że udało nam się połączyć w takiej grupie ludzi. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo jakby gdzieś tam oczywiście te inne, to nastawienie, ta motywacja, to rozumienie, otwartość, jakby znalezienie dla cech osobowości odpowiedniej jakby pozycji, no ale pomiędzy ludźmi. Pomiędzy ludźmi, czyli szukać ludźmi, z którymi chce się coś robić wspólnie.
Ale to jest takie, jak na przykład właśnie z pozycji takiej czysto biznesowej, nie wiem, takie znajdowanie ludzi to jest, że opierasz się o to, czy lubisz człowieka?
Zakładasz podcast. Trzeba założyć podcast.
No pewnie coś takiego jest, no, czyli jednak wytworzyć pewne takie środowisko, które może grawitować innych ludzi ku sobie, tak?
Tak.
Okej. Okay. Mhm.
Tak. I wiesz, tak jak ci powiedziałem na początku, te nasze obszary, te trzy obszary, o których powiedziałem, one też wynikają z tego, że jest pomiędzy tymi trzema obszarami, jakby rozkłada się zarówno taka nasza, tutaj mówię, Piotrek się przede wszystkim zajmuje shortami i to jakby jego, on ma unikalną zdolność i do wypracowywania projektów z twórczymi ludźmi. Sam był twórcą wcześniej i ma, jakby przeszedł na tą stronę bycia producentem i potrafi jakby znajdować super język z ludźmi. I też dla nas, dla studia to jest bardzo ważne, żeby była ta przestrzeń innowacji wizualnej. I artystyczne filmy krótkometrażowe są wspaniałą płaszczyzną do tego, żeby eksplorować, szukać, konfrontować się na festiwalach. To jest, wiesz, to jest taki mikroświat związany z eksperymentem, związany z artystyczną wypowiedzią, z szukaniem jakichś takich form narracji nowych, ale no jakby w pewnym obszarze. Ten obszar serwisowania, my traktujemy, wiesz, jakby my mamy bardzo specyficzny obszar. Głównie serwisujemy animację 2D i szukamy, do dzisiaj szukamy, i to mogę powiedzieć, większość projektów, które celowo wzięliśmy, to szukaliśmy takie, które nas rozwiną kompetencyjnie, jeśli chodzi o zespół. Czyli będą z Francuzami, będą, wiesz, robiliśmy tam fragmenty przy Klausie, przy Niedźwiedziach z Sycylii dla Prima Linea, czy robiliśmy dla studia z Kanady, czy ze Stanów, czy z Indonezji. Wiesz, jakby szukaliśmy, to był ten, robiliśmy taką serię komercyjną. Robimy czasami, jeżeli są takie artystyczne reklamy, to robimy taką jedną rocznie. Jako taki, wiesz, kontakt też z tym. I to jest hardcore. To jakby to wymaga innej mentalności. To jest tylko u nas taki epizod, ale w chwili, kiedy jest okazja do tego, żeby też się jakby tak przećwiczyć w tym takim reżimie komercyjnym, wiesz, bardzo relatywnie duży budżet, ale hardkorowy deadline, zupełnie jakby wszystko nieustannie może się zmieniać, to jakby na długi horyzont wymaga specjalnego nastawienia, które jest zupełnie odmienne do długookresowego, wie, 10-miesięcznego pracowania nad ODO. To po prostu się jakby nie da pożenić. No i ten trzeci jest właśnie taki, gdzie sam pracujesz w tamtych obszarach, żeby móc zrobić to. I dla nas tak biznesowo, wiesz, jakby jest to taki najbardziej długosiężny, dlatego że pracujemy na budowę marki wokół projektu. Marki, która potencjalnie, wiesz, może być takim evergreenem, może być kolejną świnką Pepą, może być, wiesz, smurfami, kolejnymi smurfami. To mówię, to są takie marki, które mają swoje rewitalizacje już i są uznawane w Europie jako takie
klasyki,
benchmarki, tak, benchmarki z Europy, bo te, co są najsilniej eksportowe, no to poprzez inne kanały, wiesz, inaczej, zupełnie inaczej się rozmawia o tym, co się dzieje w Stanach, od tego, co się dzieje w Europie.
A to powiedz mi, czułeś w takim razie, okej, no wróćmy do ODO, bo to jest takie bardzo mocno na tapecie. Przypnijmy tutaj taką tą plakietkę tego sukcesu międzynarodowego, wydaje mi się, waszego studia, powiedzmy aktualnie. Czy było takie właśnie, że czy stworzenie czegoś takiego, co ewentualnie właśnie zostanie, tak jak przed chwilą powiedziałeś, taką świnką Pepą i tak dalej, to było takie początkowe założenie? Czy zobaczyliście, jest, ludzie to łyknęli i teraz zróbmy coś z tym? Czy odważnie szedłeś z założeniem, że chcecie stworzyć coś, co wam da tą możliwość, żeby tam zaistnieć w popkulturze, powiedzmy?
To jest, wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, na które ja bym odpowiedział tak. Jest w trakcie, przez cały okres pracy nad ODO, myśmy nieustannie odkrywali, to tak działa. Wiesz, że oczywiście myśmy mieli takie ambicje, ambicje, żeby zrobić coś, wiesz, że to będzie coś wyjątkowego. Wiesz, że to ja to widzę między tymi, wiesz, wkładasz sobie w ramówkę i ja to spokojnie widzę, wiesz, jakby w dowolnym miejscu, tak? Nie mam z tym problemu, nie? Nie mam żadnego z tym problemu. Nie? Jak to zrobić? Jak to działa, że te rzeczy tam są? Jak to się odbywa? Wiesz, na początku nawet takie pierwsze, ja pamiętam, wiesz, sama struktura, gdzie my mamy spółkę celową w Wielkiej Brytanii, gdzie jakby są zakotwiczone pewne prawa dystrybucyjne, cała w ogóle ta struktura związana z tym, jak, wiesz, jest różnica prawa autorskiego. My działamy na prawie, polskie prawo jest napisane na bazie prawa niemieckiego, a tamto jest na bazie common law. Czyli na przykład, wiesz, i są takie różnice, że u nas nigdy się nie da w całości przekazać praw autorskich. I takie różne zaczynasz zauważyć niuanse, jak oni działają. U nas nie da się, wiesz, praw przekazać za tak zwanego, tam jest two grains of pepper, jest takie powiedzenie, czyli za centa, za dolara. Że w Polsce się nie da, wiesz, jest wiele rzeczy, których się nie da rozwiązywać takimi przez nich wytartymi rozwiązaniami. I to było odkrywanie, okej, w ogóle to jak do tego trzeba podchodzić, jak trzeba układać firmę. Nawet, wiesz, to nawet jak ja zauważyłem, czym są firmy zajmujące się produkcją z perspektywy banku. I ona pyta, a gdzie wy amortyzujecie prawa autorskie? I ja, wiesz, w ogóle to tutaj, wiesz, Wikipedia, co to znaczy amortyzować prawa autorskie? Wiesz, nigdy nikt nie powiedział, co znaczy amortyzować. I tak samo, czyli gdzie w twoim bilansie ląduje wartość tych praw. I tak dalej. Wiesz, takie rzeczy, które się uczysz w trakcie, że budujesz albo wartość organizacji, wartość praw, albo się orientujesz wyłącznie na wartość zysku, nieważne gdzie on przyjdzie. To tak mówię już na takim, powiedzmy, poziomie ekonomicznym. Aha. I w tym odkrywaniu tego, to co to jest? Co to jest, że ktoś ma... Czemu nagle na przykład świnka Pepe to jest Entertainment One, kiedy ja znam twórcę Pepe i on w ogóle tam nie jest, że to nie jego studio jest wszędzie pod logiem Pepe. I jak to działa? Kto tu miał jaką rolę? Kto tu odgrywa jakby rolę frontmana? Kto tam jakby pracuje w tle? Na co? Pierwsze odkryłem, że są tak strasznie różne te struktury. Po drugie, że jest jakiś mainstream. są jacyś tacy indie producers i my jesteśmy indie, to znaczy nie jesteśmy osadzeni w korporacyjnych zapleczach. Nie jesteśmy, nasz projekt nie był commissioned by, nie był jakby zlecony w takim tradycyjnym trybie, czyli nie był oryginalny żadnej platformy czy żadnej telewizji. To już było, czyli był stworzony, myśmy sami zebrali budżet, my mamy prawa i teraz my decydujemy o kolejnych losach. To jest najtrudniejszy model. Mm-hmm. Najtrudniejszy, no, najbardziej skomplikowany. To było ponad, wiesz, spięcie, to było 20 podmiotów, które spinało umowę zamykającą budżet. I w tym całym okresie na poziomie, czyli po kolei, produkcji, czyli pitchowania, zebrania budżetu, potem produkcji, dystrybucji, potem odkrycia, że to może mieć życie, że znaleźliśmy partnera od meczu, w ogóle agenta, że agent się zainteresował. A wiesz, a 90% projektów w ogóle nie dociera do tego miejsca. 95%. Nie ma, jak pojedziesz do Londynu na targi, to zobaczysz, że jest tam poniżej 5% projektów, które są w dystrybucji. Które w ogóle wchodzą w obszar merchu.
Czyli taki cel to jest obszarze... raczej marzenie, a to, czy się to marzenie spełni, to jednak bazuje na waszych takich doświadczeniach.
Tak, to są, wiesz, mój partner Colin z 16 South to był jego drugi projekt, który w ogóle miał obszar merchandisingu, a pierwszy, który ma global toy deal. A bo my mamy z Wowsta. Wiesz, to się akurat tak złożyło, że Odo jest takim wyjątkowym bohaterem,
słodziakiem,
który zarówno tak, że pełni ma duże oczy, jest taki no tak dobrze wygląda na zdjęciu, prawda?
Tak, ja go zerkam na niego.
To pomaga, to na pewno pomaga.
A powiedz mi, tak już będziemy powolutku się zbliżać do końca, więc jakby chcę zapytać o taką pewną przyszłość, może niekoniecznie jakby dokładnie waszą, ale tego, co się wokół was dzieje. Powiedzmy, że na przykład Animoon, czy powiedzmy Pidżony, tam, bo tam z tego, co wiem, to oni też działają w tym kierunku, czy właśnie Letgo. Jesteście takimi prekursorami takiej nowej fali animacji w Polsce. Jesteście takimi, no, już biznesmenami w tej materii, więc przed wami raczej nie było nikogo. Tak? Jak przynajmniej przez jakiś taki dłuższy czas, z kim można, powiedzmy, się liczyć. Czy na rękę jest wam powstawanie kolejnych tego typu firm jak wasza w kraju, czy nawet może za granicą też czujecie jakąś, nie wiem, może konkurencję, czy nie? I ewentualnie, czy to byłoby takie spoko na przykład dzielić się taką wiedzą, o której na przykład teraz mówisz, z nowymi ludźmi, powiedzmy, w tym świadku biznesowym animacji?
Więc odpowiem ci, najpierw też nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku. Ja znam wiele osób w Polsce, z którymi się liczę i to zarówno z branży filmowej, jak i którzy są związani z branżą animacji. Tak w różnym więc takich osób jest sporo, jest spora grupa i też na bazie tych różnych doświadczeń, tych różnych success story bardzo staramy się wyklarować, zdefiniować te założenia nowej fali polskiej animacji, czy nowej fali animacji w Polsce, gdzie jest kilka takich filarów, które opierają się po pierwsze o taką świadomość tego, gdzie jesteśmy, że wiele rzeczy nam się naprawdę udało.
Pewnie.
Powinniśmy umieć to zauważyć, opisać. Mamy 100 lat animacji artystycznej w Polsce, 50 lat produkcji animacji, bazując na tych studiach, które miały, studiach filmowych, studiach filmów rysunkowych i tak dalej, które są w Polsce, jest to tradycja, która nas wyróżniała w regionie. Jest sporo osiągnięć też na takim jakby strukturalnym poziomie, że mamy Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansuje projekty animowane, są potencjalni partnerzy, z którymi możemy rozmawiać, o ile nawet, znaczy jeżeli jeszcze nie jesteśmy w stanie jakby działać, to na pewno możemy rozmawiać o rozwoju i musimy dobrze ukształtować w pierwszej kolejności tą świadomość. I potem są takie sytuacje jak ta, gdzie absolutnie moim żywotnym interesem jest dzielić się tym, co nam się udało. Robię to u ciebie, jest to, tak liczyłem, jest to ósma moja rozmowa, gdzie opowiadam właśnie o takim case study Odo i staram się to robić na każdym możliwym forum i bardzo mi zależy, żeby dotarła, wiesz, jakby dotarła ta historia, że myśmy sobie, wiesz, wyznaczyli cel. Wiele celi po drodze się nie udało, ale ten się udał. I bardzo chętnie na każdy, jakby, na każdy aspekt jestem w stanie, o każdym jestem w stanie trochę opowiedzieć. I jakby staram się zawsze to robić tak, żeby to dawało jakieś takie praktyczne korzyści dla tych, którzy chcieliby wejść w ten obszar. My bardzo potrzebujemy nowych produkcji. Znaczy, to teraz mówię z perspektywy takiej tutaj, lokalnej, że ja zawsze wychodzę z tego założenia, że im większa konkurencja, tym jakby szybciej podnoszona poprzeczka, co jest bardzo potrzebne. Oczywiście my będziemy konkurować i o środki, i o jakby przestrzeń dystrybucyjną, ale wiesz, jakby działamy, przynajmniej my staramy się działać na tak globalnym rynku, że to, że akurat w Polsce będzie większa konkurencja, to dla mnie ma więcej plusów niż minusów. Jest to bardzo trudne, więc na pewno zależy nam, wiesz, jakby staramy się angażować w takie edukacyjne inicjatywy po to, żeby to się, wiesz, jakby, żeby to było dobrze opowiedziane, dobrze opisane, dobrze przygotowane, żeby się nie poddawać, żeby szukać jakby swojej drogi w tym, swojej, dawać sobie szansę. YouTube jest wspaniałą, wiesz, jakby platformą do tego, żeby testować pomysły i tak dalej. Jest bardzo to jakby temat na oddzielne półtorej godziny, więc to jest absolutnie konieczne. Staramy się w tym uczestniczyć. Jakbyś inicjował jakąś kolejną inicjatywę, możesz
się odezwać.
Na mnie liczyć.
No pewnie.
Więc potrzebujemy więcej takich projektów. Wiesz, znaczy, to jest takie moje życzeniowe myślenie, dlatego że mamy bardzo prężnie działającą branżę gier w Polsce. Mhm. Które również wykorzystują animacje, które również opowiadają historię w inny sposób. Mamy animację wykorzystywaną w teatrze, w mediach, w socialach, wiesz, przeróżne pola eksploatacji. Uważam, że powinniśmy umieć jakby wprowadzać więcej takiego mieszania się pomiędzy tymi obszarami. I traktować, wiesz, jakby ten taki szerszy rozwój jako rozwój tej animacji, która się w Polsce odbywa. No i co? No i wiesz, jakby my z naszej strony pracujemy nad kolejnymi projektami i staramy się, wiesz, staramy się wciągać ludzi też, jakby, z którymi my współpracujemy do takich jakby ambitniejszych projektów, czy takich jakby szukać dla nich ambitniejszej roli. Po to, żeby wytwarzać te kompetencje i być przygotowanym na jeszcze wyższe cele, jeszcze większe wyzwania.
No. Nie, fajne. To, co mówisz, jest super. Właśnie zależy mi na tym, żeby ludzie się inspirowali, żeby słuchali właśnie między innymi ciebie, tudzież twórców czy biznesmenów właśnie związanych z animacją, żeby rozumieli, że kurczę, no, że się da, że oczywiście nie zawsze to bywa łatwe, ale się da, można się spełnić właśnie artystycznie, jakoś tak finansowo, no jakby zawsze jak słowo finansowo czy coś to brzmi źle, ale jakby why not, no jakby jeżeli ktoś ma radość z prowadzenia biznesu i może oprzeć swój biznes na przykład o animacji, dołożyć właśnie to przysłowiową cegiełkę jakby do kultury polskiej w postaci jakiejś takiej nowoczesnej, czyli animacji, to super, no jakby namawiam każdego słuchacza, żeby nawet wystawił troszeczkę, nie wiem, zrobił krok dalej, zobaczył, czy się sprawdzi właśnie w czymś nowym, w czymś troszeczkę bardziejszym, że jakby nie samą po prostu animacją taką człowiek żyje, że to można z tego zrobić coś znacznie więcej. Dobrze, słuchaj Kuba, ja już będę ci bardzo dziękować. Jak zwykle super, super rozmowa, to już jest nasza druga i bardzo się cieszę właśnie, że mogę rozmawiać z takimi osobami jak ty. Bo sam się nakręcam.
Bardzo dziękuję.
I też mam ochotę już fajne rzeczy robić. I tak jak mówisz, no, warto jeszcze chyba będzie stworzyć jeszcze jakiś epizodzik, pogadać. Fajnie, żeby przybliżyć jeszcze bardziej ludziom te tematy. Może ktoś ze słuchaczy będzie miał jakieś pytania, niech pisze w komentarzach na Facebooku i tak dalej, w Instagramie. Może będziemy mogli troszeczkę wykrystalizować takie potrzeby innych ludzi, o tak, które nas zainspirują, was zainspirują, tudzież im pomogą uzyskać od was odpowiedzi i samemu przejść do przodu. Dobra, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie. Zawsze chętnie dam się zaprosić po raz kolejny. Pozdrawiam wszystkich twoich słuchaczy i co? I do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia, pewnie.
Dzięki.
Dzięki. Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegna was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!